Środa samorządowa w Radiu Doksa.
Dziś podczas debaty samorządowej rozmawiamy o zabytkach, a dokładnie o ogromnych pieniądzach, które są potrzebne, żeby opolskie zabytki doprowadzić do tego, żeby wyglądały pięknie i przede wszystkim, żeby też, no właśnie, można było w pewnym sensie, pani konserwator, na tym zarabiać, no bo zakładam tak, jeżeli Byczyna byłaby pięknie odnowiona, mury i całe zabytkowe otoczenie, turyści przyjeżdżaliby chętniej, no i rzeczywiście gmina mogłaby wiele na tym ugrać.
Tak, jak najbardziej. Jednak to, czym promują się gminy, to są przede wszystkim zabytki, bo tak czasami się utyskuje, och, problem jeden, drugi z tymi zabytkami.
Bo tak do tej pory ta pierwsza część naszej rozmowy skupiła się na pieniądzach i na tym, że potrzeby są ogromne, a pieniędzy nie ma, więc generalnie gminy mają problem.
Ale to jest właśnie też ta druga strona medalu, czyli te zabytki, tak jak już tutaj pan burmistrz wspominał, mogą być też kołem zamachowym i takim motorem, który przyspiesza różne działania. Na pewno przyciąganie ludzi odbywa się w pierwszej kolejności na zasadzie dobrych warunków oczywiście pobytu, ale też zwiedzania. No cóż innego w terenie rolniczym można pokazać, jak nie przepiękne, stare, dobrze zachowane zabytki, które są świadectwem bardzo odległych epok. Więc ewidentnie z różnych badań, to nie jest tylko moja obserwacja, ale były przeprowadzone tego typu badania, jaki wpływ mają zabytki na nasze i PKB, jaki jest wzrost świadomości społecznej, także to są takie czynniki, o których się troszeczkę zapomina i te wartości, o których się zapomina, a one mogą przynosić określone i wymierne efekty dla budżetu.
Czyli przede wszystkim ściąganie turystów, no i oparcie też turystyki właśnie na zwiedzaniu zabytków, jak rozumiem.
Tak, to są różnego rodzaju działania promocyjne, bo przy okazji zwiedzania zabytków to jest bardzo istotne, żeby ten turysta miał gdzie usiąść i co zjeść, żeby miał gdzie przenocować. Co prawda,
i biznes się kręci,
tak,
mówiąc krótko.
Co prawda Opolszczyzna jest takim terenem, gdzie się mówi, że to jest turysta krótkoterminowy, który jedzie w inny teren, ale chce się tutaj zatrzymać, no i przynajmniej tych kilkanaście godzin powinien mieć zapewnionej atrakcji, nie tylko z zabytkiem, ale także z tą infrastrukturą towarzyszącą. A wiadomo, że ona się będzie rozwijała tylko wtedy, kiedy ten zabytek będzie atrakcyjny i ludzie będą chcieli go oglądać.
No tak, Byczyna ma w zasadzie pod miastem Gród Rycerski, więc samo miasto również przyciąga. Turystów jest mnóstwo, więc teraz wypadałoby tylko zrobić wszystko, żeby te zabytki rzeczywiście były w odpowiednim stanie i żeby były godne uwagi właśnie turystów.
No, Byczyna ma określony potencjał, który jest nam znany. Ja przypomnę, że to ja byłem pomysłodawcą powstania ruchu rycerskiego w Byczynie. Robiłem pierwsze festyny rycerskie i gdzieś to zaczyna żyć już własnym życiem. W konsekwencji wybudowaliśmy gród średniowieczny, który jest takim nowoczesnym zabytkiem. Oczywiście jest to,
ale też
jest to miejsce. Tak, jest to miejsce, które jest miejscem całorocznym, otwartym dla turystów i próbuje przez swoją działalność propagować pewne zachowania, czy zainteresować szczególnie młodzież historią. Jak gdyby konsekwencją tego jest to, że ci turyści, którzy przyjeżdżają do grodu, trafiają do Byczyny. Tu jest pewnego rodzaju sprzężenie zwrotne, tak, bo pojawiają się turyści, ludzie zaczynają myśleć o tym, że jednak jak tych ludzi więcej przewinie się przez miasto, będzie można na tym zarobić. Tak? Ja już widzę, że to myślenie się troszeczkę zmienia w Byczynie, bo też miałem świadomość taką, że Byczyna, czy w ogóle cała północ Opolszczyzny, nie miała tradycji życia z turystyki. Tak? Jeżeli na południu rzeczywiście te tradycje turystyczne już w XIX wieku istniały, to północ to były tereny głównie rolnicze. I to, że Byczyna ma ten potencjał historyczny, że rzeczywiście jest bardzo ciekawy układ urbanistyczny, historyczny, że są bardzo stare zabytki, że są kościółki drewniane w gminach, w miejscowościach gminy, to powoduje, że jest to gmina bardzo atrakcyjna dla turysty, ale tego turystę trzeba w jakiś sposób poinformować o tym, że coś takiego istnieje, zachęcić go do tego, żeby przyjechał i zatrzymać na dłuższą chwilę w Byczynie, żeby miał czas na to, żeby obejrzeć te zabytki, żeby mógł gdzieś zjeść obiad, śniadanie, kolację, czyli szeroko rozumiane usługi. I myślę, że powoli zaczynamy taką markę budować.
No dobrze, a może w takim razie rozwiązaniem byłoby to, oczywiście w przypadku czy to brzeskiego ratusza, czy byczyńskich murów, tego się nie da zrobić, ale w przypadku czy to zamków, czy innych historycznych, zabytkowych obiektów, może prywatny inwestor i jego pieniądze są odciążeniem dla gminy. Pani konserwator może właśnie prywatyzować, komercjalizować, może to o to chodzi?
No to jest na pewno wyjście z sytuacji. Nie ma takiej możliwości, żeby samorządy czy państwo było właścicielem obiektów zabytkowych. Już własności państwowej dawno chcemy o takich czasach zapomnieć. I oczywiście większość obiektów zabytkowych jest w tej chwili w rękach prywatnych, czy to osób fizycznych, czy też spółek i firm. Nawet w Byczynie sama pamiętam wiele lat temu, jak walczyłam z pomysłami rozbiórki jednej z ciekawszych kamienic w rynku, ponieważ wszystkim się wydawało, że to już jest ruina, nic tego nie będzie, rozbierzmy, będzie spokój. A konserwator wówczas zablokował te działania i obecnie mamy tam przepiękny hotel, więc czasami te zabytki muszą poczekać na tego dobrego właściciela. Nie można się przejmować takimi naciskami i próbami pozbycia się problemu takiego do końca, czyli rozbiórki, ale czasami te lata oczekiwań przynoszą efekty i na naszym terenie nadal trwa taki ruch inwestycyjny. Zabytki znajdują nowych nabywców, nowych właścicieli. W wielu obiektach pałacowych, dworskich mamy już bardzo ciekawe inwestycje, takie z usługami, w których są prowadzone i hotele, i pensjonaty. Troszeczkę domów opieki jest przygotowywanych lub już jest w ten sposób użytkowanych, także widać ten ruch i wydaje mi się, że jeszcze na naszym rynku są takie możliwości i jest taki potencjał, ażeby takiej oferty było więcej. Chociaż to jest bardzo trudne zadanie dla właścicieli, żeby gdzieś tam na odległą wieś przyciągnąć turystów. Natomiast patrząc na te realizowane chociażby w powiecie brzeskim. Mówię tutaj na przykład o Sulisławiu, który świetnie przecież funkcjonuje w przestrzeni, ale mamy też o wiele mniejsze zespoły, tak jak Pałacyk w Pawłowicach, gdzie to jest o wiele mniejszy obiekt, a też doskonale gdzieś na tym rynku znajduje nisze dla siebie i funkcjonuje. Także to jest na pewno jedna z najlepszych ścieżek, żeby ten właściciel prywatny funkcjonował w obiekcie. Oczywiście musi mieć pomysł i fundusze na to, żeby to realizować. Sporo takich środków zostało zaangażowanych i warto czasami, tak jak powiedziałam, poczekać na troszeczkę lepsze czasy. Dlatego my też jako służby konserwatorskie czasami podejmujemy takie działania zabezpieczające, przymuszające niektórych właścicieli do tego, żeby chociaż zabezpieczyli. Nie musi może ten obiekt już funkcjonować i prowadzić jakieś działalności, ale żeby przynajmniej miał szansę przetrwania poczekania za tych kilkanaście lat na swoją kolej.
A jakie są doświadczenia samorządowców, panie burmistrzu? Pytam wiceburmistrza Brzegu, z prywatnymi właścicielami. To jest rozwiązanie, czy nie zawsze dobre rozwiązanie?
Waszym Brzeg jest takim dobrym przykładem na to, że jednak nie zawsze te rozwiązania były dobre, szczególnie na początku lat 90. i to była taka tendencja ogólnopolska. Za przysłowiową złotówkę, ale naprawdę za niewielkie pieniądze przekazywano bardzo cenne i w dobrym stanie, chcę to podkreślić, w dobrym stanie obiekty, które dzisiaj wyglądają na zdewastowane, które służyły często tylko pod zastaw, pod hipotekę, pod kredyt i niestety dzisiaj bardzo trudno jest odebrać tego typu obiekty. No w samym Brzegu mamy taką bulwersującą sprawę willi Lubecka. Mamy nadzieję, że działania, jakie żeśmy podjęli, zakończą się pozytywnie. Niemniej obiekt w tym stanie, w jakim jest, a w jakim został przekazany prywatnemu właścicielowi, to naprawdę Trzeba powiedzieć jasno, to jest po prostu skandal i szkoda, że nie mamy takich rozwiązań jak na przykład we Francji, gdzie po prostu jest wyznaczony pewien okres na wykonanie pewnych inwestycji i jeżeli te inwestycje nie zostaną wykonane, to nie tylko, że obiekt wraca do poprzedniego właściciela, ale nabywca takiej nieruchomości płaci ogromne kary za to, że nie zrealizował pewnych inwestycji. Proszę zauważyć, że w Polsce niestety chyba był tylko jeden przypadek skazania prawomocnego wyroku w stosunku do właściciela nieruchomości, który nic zabytkowej wpisanej do rejestru zabytków w województwie dolnośląskim, który po prostu nic z tą inwestycją nie zrobił, nic z tą nieruchomością nie zrobił. To jest jeden, jedyny przypadek, więc proszę, żeby też słuchacze mieli świadomość, że te nasze działania, jeżeli nie będą poparte jak gdyby działaniami państwa, jeżeli nie zmieni się postrzeganie zabytków i nie zmieni się postrzeganie tych przewinień, tych także prywatnych właścicieli, to niestety sytuacja nie ulegnie zmianie. Tak więc mamy różne doświadczenia, ale wiemy też i mamy świadomość, że jest ważne, aby prywatni właściciele, żeby ten prywatny kapitał uruchamiać, bo tylko to jest szansa na to, żeby faktycznie te nasze obiekty zabytkowe powracały do dawnej świetności.
A jakie doświadczenie ma Byczyna z prywatnymi inwestorami?
Oczywiście to bywa bardzo różnie. Rzeczywiście jest możliwość taka, że prywatny właściciel będzie realizował to, co chciałby widzieć wojewódzki konserwator zabytków i to, co chciałby widzieć samorząd. Ale też no, mamy do czynienia z praktyką taką, że zabytek przechodzi w ręce prywatne i po prostu ulega totalnemu zniszczeniu. Mamy taki przykład, gdy na terenie gminy Byczyna jest taki pałacyk w miejscowości Miechowa, który jest już bardzo mocno zrujnowany i tam rzeczywiście trudno cokolwiek wyegzekwować od właściciela.
To jeszcze jedna kwestia. Mało czasu nam pozostało, ale chciałabym jeszcze o tym chwileczkę porozmawiać. Chodzi o rewitalizację. To jest ta przestrzeń, z puli której spore pieniądze będzie można pozyskać do 2020 roku. Pytanie, czy właśnie na ochronę zabytków, czy na zapobieganie degradacji tych zabytkowych terenów, budynków, czy pani konserwator rzeczywiście, czy może z tego względu, że ten aspekt społeczny w rewitalizacji tym razem jest niezwykle ważny i w zasadzie kluczowy, to zabytki są w pewien sposób wykluczone?
No tutaj to chyba pytanie do panów burmistrzów, ponieważ faktycznie te projekty rewitalizacyjne to są materiały przygotowywane głównie dla samorządów, chociaż z tego co ja się orientuję, raczej tutaj mówimy o dużych obszarach z dużymi problemami.
Także społecznymi.
Społecznymi, tak, czyli na przykład województwo śląskie, tak, które chociażby Bytom, który tam otrzyma bardzo poważne środki państwowe na te cele. Natomiast raczej się mówi, że mówiąc o programach rewitalizacyjnych, mówimy o dużych miastach. To jest też dla mnie takie niepokojące, ponieważ od lat tak było i niestety to jest dalej utwierdzane i mam nadzieję, że tutaj pan burmistrz Byczyny mnie poprze, że zapomina się ciągle o małych miastach i wsiach. Nie bardzo rozumiem, dlaczego jeżeli mówimy o procesach rewitalizacyjnych, to musimy mówić o dużych ośrodkach miejskich.
No niestety,
a co zrobić
się
z małymi miastami?
W tym kierunku, że Polskę mają reprezentować duże miasta, tak?
No,
to one mają
szkoda.
Być naszą wizytówką.
Właśnie i to jest ten problem, który szczególnie my zauważamy, ponieważ poza ośrodkiem wojewódzkim Opolem mamy jednak średniej wielkości miasta. To są miasteczka powiatowe, to są jeszcze mniejsze ośrodki, ale też miasta, które również zasługują na fundusze i środki rewitalizacyjne. Wiem, ile starań Byczyna przez lata wkładała w to, żeby pozyskać środki nawet z regionalnego programu operacyjnego na tę część miejską, na ulice zabytkowe. I to był problem, bo do miast się już nie zaliczała, bardziej korzystała z programów wiejskich, więc ten system dla mnie troszeczkę nie jest do końca sprawiedliwy i uważam, że tutaj takie troszeczkę właśnie gdzieś wpuszczanie w takie boczne kanały tego typu ośrodków przynosi szkodę i o wiele więcej prac mogłoby być wykonane, gdyby troszeczkę inaczej były tutaj rozłożone.
Panie burmistrzu, to gmina będzie mogła realizować zadania związane z zabytkami w ramach rewitalizacji, czy
tak,
nie?
Rzeczywiście takie wyznaczanie takich linii brzegowych, które jak gdyby uniemożliwiają małym miasteczkom uczestniczenie, to miało miejsce w ubiegłym okresie programowania. Rzeczywiście miasteczka tak jak Byczyna, które tych mieszkańców miały niewiele, nie mogły korzystać ze środków z rewitalizacji.
No fakt jest taki, mamy niecałe 4000 mieszkańców w Byczynie i kwalifikujemy się do PROW-u, tak? I to jest przedziwna sytuacja, bo Byczyna ma prawa miejskie, myślę, że na wiele dłużej niż większość polskich miast. Jest tym miastem przez całą swoją historię. Korzysta z programu rozwoju obszarów wiejskich. No pewien paradoks, ale my korzystamy z tych możliwości, które nam stwarza ustawodawca i będziemy chcieli korzystać ze wszelkiego możliwego wsparcia. My nie będziemy się obrażali na nikogo, bierzemy każde pieniądze, które są możliwe do wzięcia. Oczywiście z zastrzeżeniem takim, że no, to jest refundacja i to są trzeba mieć wkład własny, tak? To słowo klucz, no wkład własny. No, musimy mieć też środki na to, żeby ten wkład własny pokazać.
A te konkretne zadania w ramach rewitalizacji już znacie? Wiecie mniej więcej, co możecie robić, czy nie bardzo jeszcze?
No, pomysł jest taki, żeby Byczyna uzyskała status pomnika historii jednak. Mimo wszystko dlatego, że nam to otworzy pewne możliwości korzystania na przykład z programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. To są duże projekty, ale myślę, że tutaj też już należało pomyśleć o tym, jak zdobyć środki na pokazanie wkładu własnego i skorzystać z dużych projektów. Żeby kompleksowo pewne rzeczy, żeby pewne rzeczy kompleksowo ponaprawiać, bo tej substancji historycznej jest bardzo dużo w Byczynie. Środków jest zawsze zbyt mało. No my skupiamy się na tym, co jest w zabytkowym Śródmieściu, bo tutaj to jest jak gdyby wizytówka miasta, ale też nie zapominajmy o tym, że mamy przepiękne parki historyczne, że mamy kościółki drewniane na terenie gminy. I to są wszystko no, takie miejsca, które gdyby były w odpowiednim stanie, byłyby dużą atrakcją turystyczną. I tutaj wracam do tej turystyki z uporem maniaka, dlatego że to jest szansa na to, żeby troszeczkę poprawić koniunkturę w gminie. I tutaj, no tak jak wcześniej powiedziałem, to jest pewnego rodzaju sprzężenie zwrotne. I no, będziemy korzystali z każdych środków, nie zasypiamy gruszek w popiele, próbujemy się przygotować dokumentacyjnie do wszelkich naborów, ale zdajemy sobie też sprawę z tego, że mamy pewne ograniczenia.
To króciutko, w brzegu pieniądze z tej puli rewitalizacyjnej na zabytki się znajdą, czy niekoniecznie?
Jako ośrodek subregionalny brzeg otrzymał 8,5 miliona złotych, ale parafrazując, nie będę robił, czy nie będziemy robili lokali socjalnych w ratuszu, tak, żeby tylko spełnić jak gdyby kryteria programu rewitalizacji. My jesteśmy w trakcie opracowywania teraz lokalnego programu rewitalizacji. Mamy pomysł na to, na jakie zadania te pieniądze wykorzystać. Te zadania także jak gdyby dotyczą obiektów wpisanych do rejestru zabytków, ale akurat nie ratusza i to my jak gdyby mamy absolutnie rozwiane. To są trudne pieniądze i ubolewamy nad tym, że akurat w przedmiocie rewitalizacji nie powielono zapisów z tego poprzedniego okresu programowania, bo wydaje mi się, że wszyscy jesteśmy jeszcze na takim poziomie rozwoju, że wystarczyło po prostu jeszcze raz powtórzyć zapisy i robić te rzeczy, które w tamtych latach były robione.
Czyli właśnie ratusze i tak dalej.
Bez tego wątku społecznego. Uważam to po prostu za duży błąd, no ale cóż, są takie wymogi i musimy się do nich dostosować. My na pewno będziemy aktywnie starać się, aby tą pulę wykorzystać.
I oby obolskie zabytki były w coraz lepszym stanie. Tego myślę wszyscy z całą pewnością chcemy i żeby Opolszczyzna była atrakcyjna, także turystycznie właśnie pod kątem zabytków. Stawiamy kropkę. Bardzo Państwu dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Pani Iwona Solisz, wojewódzki konserwator zabytków. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Pan Robert Świerczek, burmistrz Byczyny.
Dziękuję bardzo.
Oraz pan Bartłomiej Kostrzewa, wiceburmistrz Brzegu.
Kłaniam się Państwu.
Dziękuję serdecznie. Debata samorządowa poświęcona zabytkom właśnie będzie do odsłuchania na stronie internetowej Radia Doksa.
Środa samorządowa w Radiu Doksa. Posłuchaj debaty z przedstawicielami władz lokalnych.